Tytuł tygodnia.
Kazimierz Nowak. Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Łukasz Wierzbicki. Wydawnictwo Sorus.
Mówi Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Kazimierz Nowak urodził się w 1897 roku na Podkarpaciu. W wieku 15 lat odbył pierwszą samodzielną wyprawę do Watykanu. Po I wojnie światowej zamieszkał w Poznaniu. Pracował jako urzędnik biurowy, założył rodzinę. W trakcie rowerowych wycieczek po kraju realizował pasję podróżnika i fotografa. W okresie kryzysu stracił pracę. W 1925 roku decyduje się wyjechać z kraju, by jako korespondent prasowy i fotograf zarabiać na rodzinę. Jeździ po Europie. W 1927 roku dociera do Afryki Północnej. Wraca do Polski, chce jednak przemierzyć w przyszłości cały ląd afrykański. Udaje mu się to w 1931 roku. Swym 7-letnim wysłużonym rowerem w pojedynkę Nowak przemierza Czarny Ląd. Poznaje Tuaregów, egipskich Fellahów, żyjących pośród bagien, Shilluków, dumny lud Watusi, Pigmejów, Karłów Babinga, dzikich Abala Sampasu, Murzynów Hausa oraz wielu innych mieszkańców kontynentu. Gdy rusza w dalszą drogę, rytm tamtamów niesie innym osadom niebywałą wieść o samotnym, białym, nadziwacznym wehikule. Wraca do Polski w 1936 roku. Umiera w niespełna rok po powrocie z podróży. Kazimierz Nowak został pochowany na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.
Czyta Wanda Wasilewska.
Po upływie 2 tygodni od tamtego wyjazdu z Gadames, komendant Gad, nie mogąc się mnie doczekać, wysłał na poszukiwanie patrol ratowniczy. Patrol ten nie znalazł mnie na terytorium włoskim. Powrócił więc do Gad i drogą radiową zawiadomił o moim zaginięciu. W obu fortach uznano mnie za kolejną ofiarę okrutnej Sahary. A ja żyłem i, chociaż było mi ciężko, rozkoszowałem się pustynią. Z każdym dniem coraz bardziej przyzwyczajałem się do trudów podróży, do samotności, zimna, deszczu, upału i wichrów. Zapasy żywności zakupione w sklepie wojskowym fortu były skromne nie ze względu na cenę, ale ich ciężar. Zakupiłem wszystkiego po trochu. Kaszy jęczmiennej, cukru, oliwy, różnych korzeni, cebuli, tytoniu, zapałek. I choć ładunek ten, łącznie z 32 litrami wody, ważył ponad 70 kg, nie przedstawiał się okazale. Oczywiście już w pierwszym dniu podróży zorientowałem się, że przedsięwzięcie jest o wiele trudniejsze niż przypuszczałem. Zredukowałem więc do połowy dzienne racje. Mimo to po 2 tygodniach zaczęło być krucho z jedzeniem. Zapasy zmniejszały się zastraszająco, w paczce papierosów świeciło dno. Na domiar złego pustynia zgotowała mi nową, okrutną niespodziankę. Oto duży odcinek drogi był jakby cmentarzyskiem, na którym widziało się rozrzucone kości ludzi i zwierząt. Grozę tego widoku potęgowały ponure kruki pustynne, nieodłączni towarzysze biesiad hien i ogromnych czarnych mrówek. Trudno opisać, jak wielki jest wysiłek kolarza na pustynnym terenie Sahary. Rower staje się wprawdzie co dzień lżejszy, ubywa z zapasów nieco żywności i wody, równocześnie jednak ubywa też i sił. Na szczęście zatraca się rachubę czasu, obojętnieje na wszelki ból, a instynkt samozachowawczy dokonuje cudów. Dni trudne, coraz trudniejsze. Jechać nie można wcale, a często rower na plecy brać trzeba, by przebyć szczyt piaskowy wydmy. Przetarły mi się całkowicie podeszwy trzewików. Wędruję prawie boso. Ubranie w strzępach, paliwo z drzew cierniowych kaleczy ręce. Brak wody zmusił mnie do zmiany kierunku i skierowania się do In Azana, uroczyska pustynnego. Oto kilka krzaków otacza źródełko słonej, brudnej wody skrytej przez zazdrosne wydmy sięgające 300 metrów wysokości. Nie było mowy o przedostaniu się do źródła z rowerem i bagażem. Zostawiłem więc wszystko na łasce losu, zabierając jedynie namiot i plecak z żywnością. Przy źródle spędziłem prawie całą dobę. Wykąpałem się, uprałem bieliznę, ugasiłem pragnienie. Woda słonawa z zielonkawym nalotem, pływały w niej odchody wielbłądzie, ale człowiek spragniony mankamentów takich nie dostrzega. Odpoczywałem przy źródle, gdy z pobliskich gór nadciągnęła karawana starego barbera, któremu towarzyszył 12-letni chłopiec oraz 2 poganiaczy. Karawana rozbiła namioty tuż przy krzakach otaczających wodę i zajęła się zdjęciem skrzyń z grzbietów wielbłądów, a następnie pojeniem zwierząt, które po wielu dniach marszu piły chciwie. Pustynia zbliża ludzi, a prawo braterstwa sięga tu granic nieznanych w Europie. Prawa pustyni są niepisane, ale żywe i biada temu, kto je złamie. Stary barber zaprosił mnie do swego ogniska na herbatę. Wkrótce byliśmy już jak starzy znajomi. Drogą zamienną od pastuchów Tuaregów zyskuje garść daktyli i dwie garście mąki. Rozkosz! Piękna jest Afryka. Mili i sympatyczni Tuaregowie. Ich brudu nie widzę. Bez obrzydzenia jem wspólnie z nimi kaszę rękoma z jednej misy. Głód wszystko może. Siedem wielbłądów idących gęsiego zakołysało długimi szyjami, jakby przytakując słowami kraczącego na czele starca, powtarzającego na głos słowa modlitwy. Inshallah, jak Bóg zechce. Pożegnałem starego barbera i ruszyłem wprost na południe, na szczyt Ramli, a następnie zszedłem w dolinę. Nocowałem w korycie wyschniętej rzeki Wadi Amenenat. Upłynęły 3 tygodnie od opuszczenia Gadames. Pocieszałem się nadzieją, że Gad musi być blisko. Wedle moich obliczeń dzieliło mnie od tej oazy jakieś 300 kilometrów. Ponieważ żywności miałem jeszcze na 3 do 4 dni, postanowiłem iść forsownie. Tytoń skończył się, paliłem więc herbatę arabską, używając gazety zamiast bibułki papierosowej, aby jakoś przetrwać. Po noclegu w Wadi Amenenat tracę dyrekcję marszu i błądzę przez 2 dni. Podróżuję przez okolicę, w której nie ma nawet śladu jakiejkolwiek drogi lub ścieżki. Cudem, czy może kierowany instynktem, odnajduję 2 wodopoje, ale i tu spotyka mnie straszliwy zawód. W dołach nie ma nawet śladu wilgoci. Wreszcie zarysowuje się przede mną potężny trójkąt zamku Diabla i całą myśl pochłania. Szczyty tak fantastycznie rzeźbione ręką natury czarodziejki, że wierzyć się wprost nie chce, iż to jej dzieło. Widać w nich skalne palce wielkopańskie, zamczyska, rozliczne baszty i rozległe place, po których zapewne nocą czarty swawolą. Żadna karawana u stóp tej skały nie stanie obozem, a nawet Tuareg, choć z natury odważny, omijają z lękiem, bo liczne o niej fantastyczne opowieści włozjeżą na jego wpół ogolonej głowie. Noc zmusza mnie do rozbicia namiotu tu właśnie. Noc wspaniała. I mogę rozpalić ognisko, ogrzać się i ugotować herbatę z odrobiną wody, która się jeszcze w skórzanym worze znalazła. Rankiem, gdy zajaśniało słońce, ujrzałem majestatyczne pasmo gór Abakus, a między krzewami gromadkę dromaderów i postacie pastuchów. Uradowany widokiem ludzi ruszyłem w ich stronę, ale synowie pustyni uciekli w panicznym strachu. Po chwili zrozumiałem, że przyczyną tej ucieczki byłem ja sam. Człowiek ukryty łachmanami, prowadzący nieznany tu dziwo rower, wyłaniający się spod zamczyska Diabła. Kazimierz Nowak. Rowerem i pieszo przez czarny ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Łukasz Wierzbicki. Wydawnictwo Sorus.